Pierwsze polskie tłumaczenie wyszło w roku 1545. Było ono anonimowe. I ta anonimowość miała w istocie głębokie znaczenie duchowe, które współgrało z zasadniczą wymową treści zawartej w poradniku. W końcu sam autor, holenderski mnich Augustynin Tomasz, pragnął pokory. Chciał pozostać anonimowy, pisał o zapieraniu się siebie i powierzeniu życiu Bogu. Za naszych czasów usiłowano go odszukać. Niektórzy upatrywali go w Gerardzie Grote, inni, wydaje się pewniejsze, w pochodzącym z ubogiej rzemieślniczej rodziny z Kempen, skrybie zakonnym, Tomaszu Hemerkenie. Pamiętać jednak należy, że autor o naśladowaniu na końcu rękopisu znajdującego się obecnie w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Brukseli zapisał: nie pytaj, kto powiedział, ale patrz, co powiedział. Podobny wzorzec duchowego, pokornego stosunku do dzieła znajdującego się u naszego pierwszego kronikarza, zwanego Galem, który najwyraźniej również pragnął unikać pustego rozgłosu. Kolejne tłumaczenia o naśladowaniu Chrystusa mają już swoich twórców. Jest wśród nich wielki ksiądz Jakub Wujek, poeta Stanisław Grochowski, czy wreszcie Jan Wielowiecki. W lwowskim wydaniu w 1904 roku arcybiskup Józef Bilczewski pisze we wstępie o użytym przekładzie księdza Wielowickiego. Wydaje stare tłumaczenie iście skargowskie, pisane językiem, bo ma stara nasza polszczyzna większą od dzisiejszej jędrność i urok sobie właściwy. A nadto te dwie zalety, że czytelnika zmusza do większej uwagi i że dla ludzi we wszystkich dzielnicach naszych jest przystępniejsza i przyjemniejsza niż teraźniejszy nasz język piśmienny. Arcybiskup wyraźnie wskazuje, że ten dawny rytm języka, niegdyś w sposób malowania słowem, ma dla Polaków pod zaborami jeszcze większe zaletę. Odwołuje się do dziedzictwa dawnych pokoleń. Nasi przodkowie na tej właśnie książce wzrastali duchowo, z niej uczyli się, jak postępować wedle ewangelicznych prawd miłości, w których tak ma się za tak, a nie za nie. Z kolei ksiądz Jan Twardowski w przedmowie do wydania współczesnego genialnym tłumaczeniem Anny Kamińskiej zwraca uwagę na rzecz. Jeżeli przyjrzymy się datom jej wznawiania, zauważymy, że ukazywała się niemal zawsze w chwilach trudnych dla Polski. W 1764 roku po upadku Kamieńca, w 1685 i 695 w przełomowych czasach kończącego się panowania króla Jana Sobieskiego. W 1777-79, kilka lat po pierwszym i drugim rozbiorze. I rzeczywiście, ta niepozorna rozmiarem książeczka towarzyszyła nam przez wieki, stanowiąc wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Czytali ją XIX-wieczni patrioci, powstańcy, poeci, żołnierze, prości ludzie, którzy wstawali z dna społecznego, by odradzając się do nowego życia, znaleźć w nim uniwersalny sens. W tym nowym życiu trzeba było być nie tylko moralnie czystym, nie tylko żyć w prawy, dobry sposób, ale także być dobrym Polakiem. To wymiar naśladowania Chrystusa dotykał obszarów, których nie rozpatrywali katolicy w innych krajach. Wymiar romantyzmu europejskiego i polskiego. Rozśniły się u nas Ojczyzna, jak Chrystus z grobu wstająca stawała się częścią wyznania wiary Polaków. Bierz, miły czytelniku, ten skarb, wartuj w nim mądrość zawartą. Jest to największy upominek z nieba dla ciebie, listy z ojczyzny, jak to święty Augustyn nazywa, pisał w przedmowie do wydania w roku 1840 ksiądz Łętowski. A w księgozbiorze po profesorze Julianie Krzyżanowskim ksiądz Twardowski znalazł niezwykły egzemplarz naśladowania. Była to łacińska wersja dedykowana własnoręcznie przez Adama Mickiewicza Sewerynowi Goszczyńskiemu.